Dzisiaj mamy niedzielę palmową, co widać na załączonym obrazku, chociażby dlatego, że kolory dzisiaj są czerwieni, kolor krwi. I chciałbym wam przeczytać urywek, ten fragment z Ewangelii Jana, który wcześniej, który poprzedza jakby ten fragment, który przed chwilą Mariusz przeczytał. Posłuchajcie. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: Nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to uczynili dla niego. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy faryzeusze mówili między sobą: Widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. Nasz drogi i łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za Chrystusa, za Pana i Króla, który przychodzi pokornie, wjeżdżając do Jerozolimy na oślęciu. Dziękujemy za tego Króla, za którym poszedł cały świat, za którym idzie cały świat. I nie może być inaczej, Panie, ponieważ Ty przygotujesz sobie chwałę z wszystkich rodzin ziemi, z wszystkich plemion ziemi. Panie, prosimy też Ciebie dzisiaj o otwarte uszy, o otwarte serca na Twoje słowo, o to byśmy zrozumieli właśnie, co oznaczają słowa Psalmu 118. Prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj przez to rozważanie i zbuduj w nas charakter Chrystusa. Amen. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak Mariusz będziesz zapisywał temat tego kazania, to ten urywek chciałem przeczytać, dlatego że dzisiaj jest właśnie Niedziela Palmowa, ale głównym urywkiem jest dzisiaj Psalm 118, werset 17. Tytuł kazania: Udręki Chrystusa i udręki Jego uczniów. Udręki Chrystusa i udręki Jego uczniów. Słuchajcie, pewien mały błąd się wkradł w dzisiejszą rozpiskę nabożeństwa. Ten psalm, który śpiewaliśmy antyfonalnie, to nie jest psalm 126, pewnie już to zauważyliście, ale jest to końcówka psalmu 118. I właśnie w oparciu o ten psalm to będzie nasz wyjściowy fragment, czy jeden werset, dwa wersety z tego psalmu będą naszym wyjściowym fragmentem. Słuchajcie, właśnie w psalmie 118, w tym psalmie, który się w szczególny sposób odnosi też do Chrystusa, czytamy w 17 wersecie: Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Tłumaczenie świętego Pawła tutaj w wersecie 18 ma: Ciężko doświadczył mnie Pan, ale nie wydał mnie na śmierć. Chodzi oczywiście tutaj w tej mowie o karze, jak mamy to w tłumaczeniach Biblii Brytyjskiej, czy właśnie u świętego Pawła. Chodzi o dyscyplinowanie, które jest z jednej strony dotkliwe, jest ocieraniem się o doświadczenie śmierci. Psalm 118. W ogóle psalmy, słuchajcie, w Starym Testamencie oryginalnie wyrażały doświadczenia, czy to króla Dawida, czy Asafa, bądź jeszcze jakiegoś innego pobożnego poety. Psalmy też czasami wyrażały doświadczenie całego narodu Bożego, czy całego ludu Bożego, całego narodu izraelskiego. Jednak słuchajcie, w Kościele, w historii Kościoła, przynajmniej tak wcześniej jak czasy Augustyna, pewnie jeszcze wcześniej, chrześcijanie zawsze czytali psalmy jako słowa Chrystusa, jako doświadczenia Chrystusa. Czy to Jego uwielbienie Boga, czy to Jego pieśni dziękczynne, Jego lamentacje i Jego mądrość. W swoim lamencie nad Jerozolimą, kiedy Jezus napomina Jerozolimę, właśnie powołuje się na psalm 118. Wypowiada słowa psalmu 118. Mówi: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To jest to, co żeśmy dzisiaj śpiewali. Przed świętem Paschy, tak jak czytałem w Ewangelii Jana, 12 rozdziale, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, tłumy wiwatowały na Jego cześć słowami psalmu 118. To ten, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Widzicie, kwestia jest taka, że my czasami robimy te rzeczy, wyśpiewujemy, nie wiem, czytamy wyrywkowo. Mi się wydaje, że Jezus znał cały psalm, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, znał cały psalm i wiedział, co go czeka. Znał te słowa. Znał słowa: nie umrę, ale będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Zobaczcie, Jezus już wcześniej otarł się o doświadczenie śmierci. Oni dalej teraz spiskowali przeciwko Jego życiu. I teraz, słuchajcie, nadszedł dla Jezusa czas, żeby się ujawnić, żeby się z nimi zmierzyć, żeby stanąć naprzeciwko nich twarzą w twarz. Więc wierzę w to, że kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, kiedy tłumy wiwatowały na Jego cześć słowami psalmu 118, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna, Król Izraela, Jezus tak naprawdę gdzieś w swoich myślach miał te wcześniejsze wersety z tego samego psalmu 118. Nie umrę, ale będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. Widzicie, śpiewając, Jezus, myślę, śpiewając sobie ten psalm w sercu, nabrał pewności, że Bóg da mu życie, że śmierć go nie pokona. I wiemy, że śmierć w Biblii to nie tylko biologiczne funkcje, to nie tylko życie w sensie bicia serca, to nie tylko życie w sensie oddychania, ale zobaczcie, w Biblii życie to jest społeczność z innymi, to są właściwe relacje z innymi, to jest pokój, w tym sensie szalom, to jest Izraelita, który siedzi, ma to wytchnienie w sabat, siedzi w swojej winnicy, je dobry, wraz z rodziną dobry chleb, je dobre wino. To jest życie. To jest życie według Biblii. Widzicie, według psalmu 118, w tym wersecie 17, mamy tą Bożą obietnicę, że Bóg da swoim umiłowanym życie i że da im to życie w obfitości, że doprowadzi ich do chwały. Widzicie, Bóg chce, to jest obietnica tego psalmu, że Bóg chce doprowadzić nas do chwały, ale, tutaj jest to właśnie ale, nie szybko, nie od razu. Psalm 118 tak naprawdę dotyka w tym wersecie 17, który przeczytałem. Nie umrę, ale będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. Dotyka bardzo ważnego zagadnienia dla nas. Dotyka tak naprawdę sensu, sedna naszego życia. Widzicie, dlaczego, pytanie w ogóle, dlaczego Bóg, który nas zbawia, dlaczego Bóg, który jest naszym Zbawicielem, nie zabiera nas szybko do siebie? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie daje nam tego wiecznego pokoju i dobrobytu od razu po naszym nawróceniu? Dlaczego Bóg wystawia nas na próby i przy tym jeszcze zachowuje przy życiu? Dlaczego dyscyplinuje nas i karze, ale nie odbiera nam życia? Widzicie, psalm 118, werset 17 jest sednem, właśnie jest tym celem, celem naszego życia. Bóg czyni to wszystko, Bóg nas tutaj pozostawia, Bóg nas karze, ale pozostawia nas przy życiu z jednego powodu. Abyśmy mogli opowiadać, tak naprawdę tutaj też hebrajskie słowo mówi o tym, abyśmy mogli wypisywać, byśmy mogli zapisać, byśmy mogli zapisać Jego dzieła, byśmy mogli opowiadać, byśmy mogli po prostu śpiewać, wysławiać Jego dzieła. Także zobaczcie, Bóg pozostawia nas przy życiu, abyśmy mogli być świadectwem o Jego dziełach, o Jego sprawiedliwości, o Jego łasce i miłości. I można powiedzieć, że w pewnym sensie, słuchajcie, my, nasze życie w udrękach właśnie, nasze życie w różnych doświadczeniach może być Jego spisanym dziełem, Jego listem dla świata. Bóg nas czyni swoim listem. Paweł też pisząc, w Nowym Testamencie do jednego z kościołów mówi o tym, że oni są świadectwem o Jego pracy. Zobaczcie, nasze życie wraz ze wszystkimi Jego doświadczeniami ma sens i ma sens, ponieważ mówi o Bogu. Jan Calvin, słuchajcie, powiedział, że w zasadzie każdego dnia naszego życia powinniśmy właśnie rozważać ten werset psalmu 118. Nie umrę, ale będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. Szczególnie, kiedy jest nam ciężko, szczególnie, kiedy przechodzimy przez różne udręki, myślę, że powinniśmy gdzieś powtarzać sobie ten werset. Nie umrę, ale będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. Zresztą apostoł Paweł też w liście do Kolosan 3:3 napisał, zobaczcie, umarliście bowiem, już żeśmy umarli, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Już się to dokonało. My już umarliśmy, więc teraz żyjemy dzięki łasce Bożej w Chrystusie. Teraz żyjemy tak naprawdę dzięki Chrystusowi. Widzicie, Bóg w naszym życiu sprawia coś pięknego. Bóg zapisuje, można powiedzieć, nasze życie. Czyni nas żywymi ikonami, obrazami swojego Syna. I jak wiecie, ikon się nie maluje, ikon się pisze. Więc można powiedzieć tutaj w taki sposób alegoryczny, że Bóg czyni nas ikonami, zapisanymi obrazami. Widzicie, przez nasze życie właśnie Bóg pozostawia nas tutaj przy życiu w różnych doświadczeniach. Czasami nas karze, ale daruje nam życie właśnie po to, by objawić w nas charakter Jezusa, swój charakter. Dlatego też mówi, zobaczcie, żebyśmy w swoim życiu co? Brali krzyż, swój krzyż i go naśladowali. Prawda? My tego krzyża nie szukamy na siłę, ale Bóg mówi, że Bóg sam nam wkłada na nasze ramiona krzyż i mówi, byśmy naśladowali Chrystusa. Byśmy byli jak Chrystus w naszych doświadczeniach. Właśnie Chrystus doświadczył w swoim życiu udręk. Chrystus doświadczył w swoim życiu cierpienia. Widzicie, my też doświadczamy w naszym życiu udręk i cierpienia. Przy czym oczywiście nasze cierpienia, nasze udręki nie są współmierne względem Chrystusa. Jednak to nie oznacza, że nie są ważne. Bo no, tak jak czytamy, no, nie wiem, kto z nas w naszym życiu był, nie wiem, biczowany tak jak on, kto był wyśmiewany, opluty tak jak on, pewnie nie. Więc nasze doświadczenia, udręki nie są współmierne z doświadczeniami Chrystusa. Widzicie, nam się zazwyczaj co? Coś psuje, nam coś nie wychodzi, my zapadamy co najwyżej na różnego rodzaju choroby, lżejsze i te naprawdę ciężkie. Rzeczy nieraz nie układają się po naszej myśli. Widzicie, doświadczamy w życiu trudności i przeciwieństw. Oczywiście, kiedy już ich doświadczamy, interpretujemy je wtedy zazwyczaj jako co? No jako to, że Bóg jest od nas daleko, albo że my jesteśmy daleko od Boga. Wmawiamy sobie, że gdybyśmy tylko byli bliżej Boga, gdybyśmy tylko byli bardziej pobożni, rzeczy układałyby się gładko. Nie? Zresztą są kościoły, które tak twierdzą, że no, jeśli jest jakiś problem w twoim życiu, to jest twoje oddalenie od Boga, lepiej się nawróć. Ale nie, ale niekoniecznie tak jest. Bóg różne doświadczenia na nas zsyła i to niekoniecznie oznacza, że jesteśmy od Niego daleko. Chociaż nam by się wydawało właśnie, że gdybyśmy byli bliżej Boga, to te trybiki by zaczęły lepiej do siebie pasować i wszystko by nam wychodziło. Nie? Są takie chwile w naszym życiu, że nie wiem, rzeczy wychodzą wręcz naturalnie, nie? One wszystkie do siebie pasują. Nagle się udaje to, udaje się tamto, tamto, siamto. I kiedy dochodzimy do... W pewnym momencie możemy się odbić od ściany, nie? I zobaczyć, że no chyba zgrzeszyłem, prawda? Czy to jest właściwe myślenie? Ale to jest, mi się wydaje, że to jest ogólnie błędne myślenie. To nie jest myślenie według Ewangelii. Ewangelia, słuchajcie, nigdy nam nie obiecuje, że wszystko w naszym życiu będzie szło gładko. To nie jest obietnica Ewangelii. Apostoł Paweł, ten słynny apostoł pogan, mówi w drugim liście do Koryntian wiele na temat właśnie chrześcijańskich udręk, zestawiając je z udrękami Chrystusa. Przede wszystkim zobaczcie, co się dzieje w drugim liście do Koryntian. Koryntianie po jakimś czasie odrzucają Pawła i wręcz twierdzą, że nie może być ich apostołem. Według nich liczy się wygląd, a on co? Tak jak czytamy w drugim liście do Koryntian, oni mówią, że ma lichy wygląd i słabą mowę. Nie? Gdyby był przecież apostołem posłanym od Boga, to by był jakimś mega mówcą, nie? Nie wiem, latałby najlepszymi samolotami, nie wiem, byłby ubrany w najlepsze garnitury, nie? No, coś jest z nim nie tak. Paweł w drugim liście do Koryntian 11:6 przyznaje, tak, jestem prostakiem w mowie. Był człowiekiem bardzo uczonym, a jednak może nie potrafił się super wysławiać, tak jak niektórzy greccy retorzy. Nie potrafił może mówić pięknie, zawsze okrągłymi zdaniami. Wręcz właśnie w 11 rozdziale czytamy, że niektórzy twierdzili, że brzmiał jak głupek. Brzmiał jak głupek. Właśnie kim był w ich oczach? Kim był w ich oczach? Na pewno nie był człowiekiem sukcesu, ale był raczej postrzegali go jako człowieka wielu słabości. Człowieka, który doświadczył różnych nieszczęść i różnych udręk. I najciekawsze jest to, co Paweł robi z tego typu obrazem jego samego. Paweł się nie broni, także zapiera się teraz rękami i nogami. Mówi, nie, to nie tak jest. To są pewne takie wydarzenia, ale nie patrzcie na to. No, jestem tym człowiekiem blisko Boga. Nie, Paweł, słuchajcie, bierze te doświadczenia, bierze te cierpienia i te udręki i właśnie je, na nie wskazuje jako na dowód jego bycia apostołem. Widzicie, jaka jest różnica? Nie wskazuje na swoją mądrość, elokwencję, na swoje bogactwo, na swoje powodzenie jako dowód tego, że jest apostołem, ale właśnie wskazuje na swoje słabości, swoje udręki i to właśnie traktuje jako dowód tego, że jest apostołem. Przeczytam wam jeden fragment z 11 rozdziału tego listu. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Może tutaj wystarczy. Same udręki, można by powiedzieć. I Paweł traktuje je jako dowód swojego bycia apostołem. Zobaczcie, atakowany przez wszystkich, przez judaizujących, zagrożony ze strony pogan, którzy wręcz z zapałem czasami oni jako wyznawcy innych bogów chcieli go zabić, był wzgardzony i bity. I słuchajcie, to jest ciekawe, że teraz mając na uwadze to wszystko, co mu się wydarzyło, kiedy wrócimy na początek tego listu, drugiego listu do Koryntian, widzimy, że Paweł doświadczył tego wszystkiego, słuchajcie, tych wszystkich udręk, tych wszystkich cierpień po to, w jednym celu tak naprawdę, aby mógł pocieszać innych wierzących. Aby mógł pocieszać innych wierzących. Czytamy w drugim liście do Koryntian 1, 5 i 6. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Widzicie, Paweł, wydaje mi się, że zrozumiał sedno tych słów, tego wersetu z Psalmu 118. Nie umiera, ale żyje, aby móc opowiadać dzieła Pana. Nawet w jednym miejscu, w liście do Filipian właśnie mówi, że może już by wolał umrzeć, żeby być bliżej Chrystusa, ale sobie zdaje sprawę, że ze względu na innych ludzi żyć jest rzeczą bardziej potrzebną. Wcale udręki tego życia nie są czymś pięknym, nie są czymś wspaniałym, nie są czymś, co lubimy, ale Bóg je wykorzystuje po to, byśmy my byli pociechą dla innych ludzi. I dzisiaj jego udział, udział Pawła w udrękach Chrystusa przyczynia się do tego, że może efektywnie, po prostu bardziej efektywnie służyć innym wierzącym. Może służyć ludowi Chrystusa. Wydaje mi się, że to, co Paweł mówi o swoich udrękach, ma też szersze zastosowanie dla całego Kościoła, czyli też dla nas. Prawdą jest, tak jak powiedziałem, że ani udręki Chrystusa, ani udręki apostołów nie są odzwierciedlone w naszym życiu. Nie wiem, no przynajmniej nie znam ja osobiście teraz chrześcijan tu u nas, gdzieś we Wrocławiu, którzy by, nie wiem, byli biczowani pięciokrotnie, 40 bez jednego, którzy by przeszli przez pustynię i tak dalej. Rzadko się zdarza, żeby tacy, może misjonarze niekiedy doświadczają wielu udręk ze względu na Chrystusa. Więc rzeczywiście udręki Chrystusa, udręki apostołów w jakimś sensie są szczególne. One odpowiednio przygotowały ich do służby, do której byli powołani. Jednak wydaje mi się, że prawdą jest, że nawet te nasze mniejsze udręki w życiu są działaniem Boga po to właśnie, aby uczynić nas efektywnymi świadkami dla innych ludzi. Żeby uczynić nas pociechą dla innych ludzi w Królestwie Bożym i w ogóle w świecie. Widzicie, jak powiedział jeden teolog, Syn Boży uczynił nas organami swojego cierpienia i chwały. Jeśli jesteśmy częścią ciała Chrystusa, to kiedy Chrystus cierpiał, my też cierpimy jako części Jego ciała. Kiedy Chrystus doszedł do chwały, my też będziemy uczestnikami tej chwały. Widzicie, ponieważ On cierpiał, członki Jego ciała też cierpią. Ponieważ On zmartwychwstał i odziedziczył chwałę, Jego członki też powstaną i odziedziczą chwałę. Także słuchajcie, Bóg, nie dziwmy się, że Bóg zsyła, Bóg dopuszcza w naszym życiu różnego rodzaju udręki, cierpienia, abyśmy stali się lepiej wyposażonymi pracownikami Królestwa, którzy właśnie potrafią wskazywać na prawdziwego Boga. Tylko jest tutaj znowu jedno ostrzeżenie tak naprawdę związane z tymi udrękami, z tymi cierpieniami. Te udręki bądź cierpienia, które Bóg w naszym życiu dopuszcza, czy można powiedzieć w takim sensie czynnym na nas zsyła, można na nie odpowiedzieć w dwojaki sposób. Można odpowiedzieć na nie albo w sposób duchowy, albo na sposób cielesny. I o tym też mówi apostoł Paweł. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Słuchajcie, do naszych cierpień, do naszych udręk możemy właśnie podejść w dwojaki sposób. Albo w mądrości cielesnej, albo w świątobliwości Bożej. Niektórzy ludzie, widzicie, w zetknięciu z udrękami, i też chrześcijanie, szukają tej mądrości cielesnej. Szukają ulgi, szukają cielesnych rozwiązań. I oczywiście życie według ciała, apostoł Paweł opisuje na przykład w liście do Galacjan w 5 rozdziale, jakie jest życie według ciała. Życie według ciała polega między innymi na tym, jak pisze apostoł Paweł do Galacjan w 5:19, że jest wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Słuchajcie, tak to jest, że to nie jest tak, że ludzie po te rzeczy sięgają tak po prostu z nudy. Czasami jest tak, że do tych rzeczy ludzi doprowadzają właśnie pewne doświadczenia ich życia. I Paweł mówi, że przechodzenie czy odpowiadanie na nasze udręki w sposób cielesny, według cielesnej mądrości, właśnie prowadzi do tego, że nie wiem, ludzie na właśnie kiedy cierpią, odpowiadają gniewem, wybuchają gniewem na innych, unoszą się bardzo szybko gniewem, oskarżają innych ludzi, kiedy doświadczają czegoś, po ulgę udają się na przykład w alkohol, seks, obżarstwo czy narkotyki. Nie? Chcą sobie ulżyć po prostu w ten cielesny sposób. to są te cielesne reakcje na udręki, ponieważ brak w nich wiary. To są tak naprawdę ucieczki od życia w Chrystusie. Z drugiej strony istnieją odpowiedzi duchowe według świątobliwości Bożej. Widzicie, nasze udręki mogą stać się narzędziami naszego uświęcenia, kiedy uświadomimy sobie po prostu, że nie możemy polegać na samych sobie. Bo gdybyśmy mieli polegać na samych sobie, no to my byśmy szukali tej ulgi, tego wytchnienia w sposób cielesny. Albo właśnie przez gniew, albo przez alkohol, albo przez obżarstwo, albo inne rzeczy. Pociechą dla nas jest to, że należymy właśnie do Boga i służymy Bogu, na którym można polegać. I tak jak Paweł pisze znowu na początku drugiego listu do Koryntian, on sam nas wybawia we właściwym czasie z udręk. On nas sam wybawia z udręk. I widzicie, dlatego w naszych udrękach, w naszych doświadczeniach chodzi o dwie rzeczy. O cierpliwość i o zaufanie. O cierpliwość i o zaufanie. Udręki po prostu potrafią w nas dokonać niezwykłej transformacji. Jeżeli przechodzimy przez nie w sposób duchowy, w świątobliwości Bożej, udręki potrafią dokonać w nas niezwykłej transformacji. Po prostu sprawiają, że przestajemy czcić samych siebie i zwracamy się do prawdziwego Boga. Nie? Często tak jest, że kiedy wszystko się dobrze dzieje, jesteśmy ludźmi skoncentrowanymi na sobie. Trzech mistrzów podejrzliwości, tak ich się nazywa. Oni dobrze wiedzieli, szczególnie ten ostatni, Freud. Wiecie, trzech mistrzów podejrzliwości to jest Marx, Nietzsche i Freud. I ten ostatni przynajmniej wiedział. I myślę, że my tu, chrześcijanie, nie mamy wyjścia, jak się tylko z nim zgodzić, że człowiek jest zakręcony do siebie. Zresztą reformatorzy też to mówili, jesteśmy zakrzywieni do siebie samych. To my sami chcemy siebie wywyższać w życiu. My sami chcemy siebie czcić i swoje sprawy. I zawsze działamy w życiu tak, żeby było po naszemu, żeby po prostu swoją wersję wręcz przeforsować ponad innymi. Ale właśnie kiedy udręki zdarzają się w naszym życiu, kiedy przechodzimy w pobożny sposób, przestajemy być zakrzywieni na samych siebie i zwracamy się do prawdziwego Boga. Widzicie, kiedy też doświadczamy cierpienia, kiedy pośrodku udręk doświadczyliśmy Bożej wierności, możemy stać się naprawdę chwalebnymi narzędziami Jego Królestwa. Możemy stać się po prostu pociechą dla innych. Możemy stać się zachętą dla innych. Możemy zachęcać innych, by ufali Bogu w swoich doświadczeniach, w swoim życiu, w swoich udrękach. Widzicie, ktoś, kto kiedyś ciężko chorował, może być zachętą, niesamowitą zachętą dla innych, którzy przechodzą przez choroby. Ktoś, kto stracił bliską osobę, czy to żonę, męża, syna, brata, siostrę, może być niesamowitą zachętą właśnie dla innych, którzy przez podobne doświadczenia przechodzą. Widzicie, przechodząc przez udręki w sposób duchowy, w świątobliwości Bożej, uautentyczniamy Chrystusa w nas. Stajemy się Jego żywą ikoną, Jego żywym obrazem, Jego, można powiedzieć, żywym listem. I wtedy możemy dać wiarę, wtedy możemy dać ludziom nadzieję i wiarę w Boga, który wzbudza umarłych. No bo o to chodzi. Nie umrę, chociaż przechodzę przez różne ciężkie doświadczenia. Nie umrę, ale będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. To jest cel naszego życia. Będę opowiadał dzieła Pana. Także wszelkie doświadczenie udręk w naszym życiu może być udziałem w cierpieniach Chrystusa, jeśli właśnie podejdziemy do tych udręk i doświadczeń w sposób duchowy, a nie cielesny. Także teraz, kiedy dzisiaj wkraczamy, słuchajcie, w ten wielki tydzień, który nas prowadzi do Wielkiej Radosnej Niedzieli, kiedy obchodzimy pamiątkę cierpień Chrystusa, pamiętajmy, że to jest właśnie ta droga. W cierpliwości i zaufaniu iść przez te udręki, aby stać się błogosławieństwem dla Bożego Królestwa. Spójrzmy na Niego, jak On wiernie, cierpliwie i w zaufaniu przechodził przez udręki. Widzicie, wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, jako król pokorny, z pełną świadomością tego, co może go spotkać w życiu. I nie szukał ulgi według ciała, nie szukał ulgi ani w alkoholu, ani w seksie, ani obżarstwie, ani gniewie, ani oskarżaniu innych ludzi. On raczej obrócił swoje umieranie, swoje cierpienie, swój krzyż i swoje udręki ku pocieszeniu i zachęcie innych. Dlatego chciałbym zachęcić nas wszystkich dzisiaj do tego, by każdy z nas w tym czasie rozważał, co to znaczy być efektywnym uczniem Chrystusa, co to znaczy być efektywnym pracownikiem Królestwa Bożego, co to znaczy być pociechą dla innych w życiu, które Bóg nam darował już przez wzgląd na Chrystus. Tak jak mówi list do Kolosan, umarliśmy już, ale żyjemy w Chrystusie. Także pamiętajmy, jak Kalwin nas zachęcał, my kalwiniści pamiętajmy o tym wersecie każdego dnia naszego życia, szczególnie w tym wielkim tygodniu. Nie umrę, ale będę żył, można powiedzieć, po to, aby opowiadać dzieła Pana. Amen. Nasz drogi, łaskawy Boże, sławimy Cię za świadectwo, jakie widzimy w Twoim Synu, świadectwo wielkiej cierpliwości i wiary, nadziei. Sławimy Cię za przykład apostoła Pawła. Dziękujemy za tą pociechę, że udręki nie oznaczają tylko naszych grzechów w tym życiu, niekoniecznie oddalają nas od Ciebie, ale są doświadczeniem, ważnym doświadczeniem naszego życia, po to, byśmy byli lepszymi uczniami Chrystusa, po to, byśmy mogli lepiej służyć innym, po to, byśmy mogli objawiać Ciebie, Panie, Twój charakter na tej ziemi. Prosimy, wzmocnij nas w tym wielkim tygodniu do rozważania wielkich prawd wiary, prawd o cierpieniu, ale też mądrym dochodzeniu, przechodzeniu przez to cierpienie i dochodzeniu do chwały. Spraw, Boże, abyśmy potrafili ujrzeć właśnie powagę krzyża, ale też piękno chwały, która jest po drugiej stronie tego krzyża. Prosimy Cię o to przez wzgląd na tą słodką mękę naszego Pana. Amen.